Na początek mojego zwiastowania chciałbym powiedzieć tak. Bardzo się cieszę, że jesteśmy normalni. Wiecie, czego nie lubię? Nie lubię tego, że kiedy przychodzą święta, nagle wszyscy rwą się do kościoła. I to jest prawda. To jest jakby w naszej kulturze, w naszej tradycji, oby to nie przeniknęło do naszych zborów, kościołów. Chciałbym, aby okres świąteczny był okresem normalnych dni. Bo każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony. To nie znaczy, że o, mamy święta, mamy super czas, jest to coś wzniosłego, coś niesamowitego, trzeba teraz być w kościele, trzeba się pokazać, trzeba w tym uczestniczyć, bo od święta do święta trzeba, po prostu trzeba. Oby nas Bóg zachował przed taką postawą. Cieszę się, że możemy w okresie świątecznym powyjeżdżać, że możemy odwiedzać się, że możemy być z bliskimi, że możemy także być tutaj, że możemy Pana wielbić, nieprawdaż? Bo każdy czas spotkania, każdy czas społeczności z Bogiem jest cenny, jest wartościowy i nie chcemy tutaj gloryfikować czy wynosić jakiś dzień, który jest lepszy niż inny, bo z Bogiem każdy dzień powinien być wspaniały i cudowny. I cieszę się, że jesteśmy dzisiaj, choć tak do tradycji my, zielonoświątkowcy, nie przykładamy aż tak wielkiej wagi. Też nie robimy jakichś wielkich świątecznych rzeczy, jak zauważyliście. Choć jestem wdzięczny Bogu za świąteczny koncert, który był tak stricte ewangelizacją, był docieraniem z przesłaniem o Jezusie, aby powiedzieć ludziom w tym mieście, że Bóg ich kocha i posłał Syna swego na świat, aby tenże świat zbawić. To był nasz cel. Natomiast nie aż tak bardzo przykładamy do tych wszystkich przyziemnych rzeczy wagę. Przykładamy bardziej wagę do tego, co jest w naszych sercach. Bo Pan narodził się, przyszedł na świat, o tym mówi Biblia. Był czas Jego urodzin, stał się człowiekiem. W środę na Szkole Duchowego Wzrostu mówiłem w minionym tygodniu, że On służył tak, jak my służymy. Stał się człowiekiem takim, jak my jesteśmy. On przybrał postać człowieka, był tym, który czuł ból, zmęczenie, smutek. Czasami musiał się zmagać z wieloma rzeczami, łaknął, pragnął. Wszystkie te rzeczy mu towarzyszyły i przez niego Bóg działał, Ojciec, i powiedział, ja niczego innego nie czynię, tylko to, co chce mu Ojciec w niebie. Zostawił nam przykład, abyśmy tak samo podobnie żyli. A więc patrząc na nasze słabości, patrząc na nasze ograniczenia, musimy widzieć Jezusa, który także był na ziemi, także był ograniczony, także był pozbawiony tej pełni boskości, bo opuścił boskość niebios i stał się Synem Człowieczym, aby utożsamić się z nami, aby zrównać się z nami i aby nam pomóc. Amen? Oczywiście w Jego wnętrzu była czystość, nieskazitelność. Był, którym nie było żadnej winy, żadnego błędu. Ale chwała Bogu, że był tutaj, że przyszedł i że narodził się i warto to wspomnieć, warto to celebrować. Powiedziałem w niedzielę, nieważne czy to było we wrześniu czy w marcu, to nie ma znaczenia. Niekoniecznie to prawdopodobnie było w grudniu, to także nie ma znaczenia. Jezus przyszedł i trzeba podziękować Bogu za to, że narodził się Boży Syn, że przyszedł na świat i dał nam życie. I to celebrowali także mędrcy ze wschodu. O tym mówiłem w niedzielę i dziś będę kontynuował. A werset brzmi tak. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię, był to Jezus z matką Marią, upadli na kolana, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. To jest bardzo ciekawy obraz. Ja wierzę, że to, co mówi nam Biblia, ma ogromne znaczenie. Warto nad tym się zastanowić i warto się nad tym skupiać. Warto pomyśleć, poprosić Boga o objawienie, jakie takie wydarzenie ma znaczenie dla nas. Jak to odnieść do naszego życia? Czy tylko traktować taki werset, taką historię, jako coś, co się wydarzyło i nie ma wielkiego znaczenia? Czy można coś z tego wziąć i coś przeżyć? Powiedziałem w niedzielę, że tu jest niesamowity obraz oddawania czci Bogu. Jak ci ze wschodu ludzie, bez względu czy przybyli na wielbłądach, koniach czy jaguarach, nie wiem na czym oni przybyli, niektórzy uznali, że na wielbłądach, bo ze wschodu to koniecznie na wielbłądach, ale Biblia o tym nie mówi, przyszli, ale Biblia mówi, że oddali mu pokłon, a także złożyli mu w ofierze dary. Przynieśli skarby, przynieśli złoto, kadzidło i mirrę i złożyli to u stóp Jezusa w hołdzie dziękczynienia, pokazując coś, dając nam coś do przemyślenia. Dlatego podjąłem się, aby popatrzeć na te dary, aby spojrzeć z punktu typologii biblijnej, co Bóg chce nam powiedzieć, co odnajdujemy w znaczeniu tych darów, bo my także, i to jest niepodważalny fakt, jesteśmy powołani do tego, aby Bogu oddawać pokłon, aby przynosić Mu chwałę, aby także składać Mu dziękczynienie, składać Mu ofiary. I oprócz naszych piosenek, które śpiewamy, oprócz naszych modlitw, które zanosimy, myślę, że warto pomyśleć, co w naszym przypadku oznacza złoto, kadzidło i mirra. Co my mamy zrobić, aby także przynieść Panu złoto, kadzidło i mirrę. I mówiliśmy w niedzielę, że powinniśmy przynosić Bogu złoto. No tak, ale skąd go wziąć? Ambergold upadł? Skąd wziąć złoto? Nie o kruszec chodzi. Powiedzieliśmy sobie, że złoto to symbol świętości i wiary. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy naszego życia, które jest czyste i święte przed Bogiem, jest jak złota ofiara dla Pana, a także nasza wiara, nasza tarcza wiary, o której mówiliśmy tydzień temu, w niedzielę minioną, mówiliśmy o tym, żeby nosić tarczę wiary, która przez używanie jest wypróbowana, jest wypalona w ogniu jak złoto, jest także wyczyszczona, jest szlachetna, jest także pełna różnych uderzeń, ale błyszczy, jest błyszcząca, bo jest złota, tarcza wiary, którą gasimy wszelkie ogniste pociski złego. Amen. No dobrze, mamy złoto. A więc mówiliśmy o tym w niedzielę. Można odsłuchać na stronie internetowej, jeśli ktoś chciałby przesłuchać całe przesłanie. Dzisiaj musimy zrozumieć, co to znaczy kadzidło i mirra. Przynieśli także kadzidło i mirrę. A więc musi to mieć także jakieś odniesienie do nas. Czy mamy dzisiaj robić jakieś kadzidełka? Kadzić? Nie wiem, czy to poprawnie powiedziałem, ale chyba tak. Nie chodzi tutaj o jakieś kadzidełka, o jakiś dymek. Nie chodzi tutaj o to, aby robić jakąś atmosferę, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie świeczkę zapalić. Za życia. Później już nie jest potrzebna. Lepiej ją teraz zapalić. Teraz niech się zapali. Pocieszyć się tym światełkiem. Nie o takim kadzidle mówimy. Nie o to chodzi. Dlatego, że Biblia odnosi się do tego symbolu kadzidła. Znów w typologii biblijnej chciałbym odnieść się do kadzidła, co ono znaczy w sensie duchowym. I to przesłanie jest bardzo proste. Bóg szuka prawdziwych chwalców, ludzi modlitwy, którzy Mu cześć oddają. Kadzidło symbolizuje modlitwę, symbolizuje chwałę, symbolizuje uwielbienie, dziękczynienie. To jest coś, co powinniśmy mieć bezustannie przy sobie, aby składać Jemu dary. Dary w postaci uwielbienia, modlitwy, dziękczynienia, gdyż Bóg to wszystko kumuluje. On to wszystko przyjmuje. To wszystko jest przed Jego tronem. Czytam o tym w Biblii, w objawieniu Jana, w 8 rozdziale. I przyszedłszy inny anioł stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem i wzniósł się z ręki anioła dym z kadzidła z modlitwami świętych przed Bogiem. Oto nasz dar. Oto nasze poświęcenie. Oto nasza ofiara. Bóg szuka prawdziwych chwalców, ludzi modlitwy, którzy Mu cześć oddają. Samuel Hadwick powiedział kiedyś, jaka siła tkwi w modlitwie. W tym przesłaniu, które on powiedział, zaakcentował, abyśmy nie pozwolili wypełnić się marzeniom i pragnieniom diabła szatana. Abyśmy nie przyczyniali się do wypełniania jego pragnienia. Jakie jest jego pragnienie? Wiecie, jakie jest pragnienie diabła, naszego przeciwnika? Troską diabła jest powstrzymanie chrześcijan od modlitwy i uwielbienia. To jest jego troską. On nie boi się pozbawionych modlitw studiów, pozbawionych modlitw miejsc pracy, czy pozbawionej modlitwy religii. Śmieszy go nasz trud, śmieszą go nasze mądrości, ale trzęsie się ze strachu, gdy się modlimy, wielbimy Boga. To powiedział Samuel Hadwick. Podoba mi się to stwierdzenie. Troską diabła zawsze będzie, aby zgasić w nas tę pasję do modlitwy, pasję do uwielbienia Boga, pasję do chwalenia Pana. I tak jak było tu mówione w niedzielę, powinniśmy to robić szczerze, z radością, z entuzjazmem, bo Bóg jest tego godzien. Bo Bóg jest tego godzien. Jest jeszcze jedna bardzo prosta lekcja. Brak modlitwy, takiego oddania Bogu, brak takiej pasji w nas dla Boga, pozostawia nas na poleganiu na siebie samych. Oby nas Bóg przed tym zachował. Zazwyczaj tak jest, że gdy gaśnie w nas modlitwa, gdy tracimy zapał do modlitwy, gdy tracimy zapał do takiej głębokiej społeczności z Panem w uwielbieniu, natychmiast naszą wewnętrzną reakcją, jakby ludzką reakcją, jest poleganie na sobie, poleganie na swoich siłach, poleganie na tym, co jestem w stanie osiągnąć i co jestem w stanie zrobić. Jeśli polegamy na człowieku, to otrzymamy jedynie to, co człowiek może nam zaoferować. To, co może dać. Jeśli polegamy na Bogu, to zyskamy to, co On może uczynić. A więc wybór należy do mnie. Czy pragnę polegać na człowieku, na swoich siłach, na tym, co ja potrafię? Czy będę w modlitwie szukał oblicza Pana, będę Go wielbił, będę polegał na Nim i otrzymam Jego nagrodę? Modlitwa podnosi poprzeczkę naszych oczekiwań. Czym więcej się modlimy, tym więcej zaczynamy odkrywać. Tym większe są nasze oczekiwania. Pogłębia naszą zależność od Boga, zwiększa ilość zasobów, z których możemy czerpać. Kiedy jesteśmy zanurzeni w modlitwie, kiedy mamy to kadzidło przed Panem, czynne, ono musi być czynne, bo kadzidło może być nieczynne. Ale kiedy jest czynne, to widać ten dym, który się unosi, czuć zapach, zazwyczaj kadzidła mają różne zapachy. Jest ważne, taką ważną myśl chcę zaakcentować. Kochany Kościele, nie możemy stracić kondycji duchowej. To tak jak w sporcie, w różnych ćwiczeniach. Jeśli to robisz systematycznie, to ma wpływ na twoją kondycję, na twój stan, na twoje zdrowie, na nasze zdrowie. Dlatego nasza biegaczka Justyna tak narzekała, że w Zakopanem jej tras biegowych nie przygotowali, a ona w Tour de Ski będzie startować i nie ma gdzie biegać, nie ma gdzie trenować, nie ma gdzie ćwiczyć, bo trzeba tą kondycję utrzymywać, jeśli chce się wygrywać. Tak samo jest w duchowym życiu. Tak samo jest w naszym życiu. Jeśli zaczniemy zaniedbywać, jeśli się rozleniwimy, to bardzo trudno jest powrócić. Bardzo trudno jest powrócić, zacząć ponownie. Czy wiecie, co to są zakwasy? Zniechęcenie? Ja kiedyś się z nimi zmagałem. I myślę, że to jest chyba powód, że z powrotem nie wracam. Kiedyś kilka lat temu, to taki kryzys wieku 40-latka przechodziłem. Podobno jak się 40 kończy, taki kryzys dopada człowieka. Wtedy zrobić wszystko, aby tą werwę, tą kondycję utrzymać, aby się nie poddać wiekowi, który nadciąga. Pamiętam, był w zborze, jeszcze u nas wtedy byli zięcie Benka i Wandy, Wojtek, i mówi, jeździł na taksówce w Jastrzębiu i mówi: Leszek, pastorze, do siłowni trzeba chodzić, trzeba ćwiczyć. Kryzys 40-latka dochodził, no i do siłowni pastor poszedł. Wiecie, nie miałem pojęcia, co to są za kwasy. Wiecie, jak to boli? To boli. Wiecie, jak wszystko bolało? Jak wszystkie mięśnie po dwóch, trzech ćwiczeniach? Później się, oczywiście, jak już człowiek zaczął systematycznie chodzić, trenować, to już bólu nie było. No ale zaniedbałem. Wojtek wyjechał. Ja mówię, cóż, ja będę sam chodził. Przestałem chodzić. Już 10 lat znów nie ćwiczę. Gdybym zaczął teraz, byłoby to samo. Dlatego nie zaczynam. Już nie chcę tego. Wolę tu na podium przy kazalnicy poskakać. Tak jest w życiu duchowym. Jeśli coś zaniedbamy, jeśli coś w nas zgaśnie, bardzo trudno to z powrotem ożywić. Czasami przechodzi się przez ból, żeby trwać w modlitwie, uwielbieniu, w społeczności z Panem. A jest to ważne, bo Bóg tego chce. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa do ludzi, którzy skupili się wokół Niego. Pamiętacie to wydarzenie, kiedy Samarytanka zwołała całą miejscowość, kiedy ewangelizowała, kiedy zaprosiła wszystkich do Jezusa i powiedział im wtedy Jezus: wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Pozbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali, gdyż jest duchem. A więc Bóg chce, aby nasze życie było pełne modlitwy, pełne uwielbienia, pełne chwały, pełne dziękczynienia dla Boga, abyśmy po prostu z radością, z entuzjazmem traktowali modlitwę jako coś codziennego, jako coś, co nas trenuje, co nas wychowuje, co daje nam zdrowie, kondycję i życie. Modlitwa powoduje, że skupiamy naszą uwagę na tym, który zaopatruje, a nie na naszych problemach. To jest prawdziwa modlitwa. Kiedy modlimy się, kiedy wielbimy Boga. Czasami wydaje mi się, że my jedynie, co umiemy Bogu mówić, to o naszych problemach i potrzebach, które mamy. Halo, Kościele, Bóg o wszystkim wie. On zna tą listę potrzeb. Nie musimy ciągle jednostajnie to samo Mu przypominać, tak jakby cierpiał na zanik pamięci. On nie ma zaniku pamięci. Bóg nie ma zaniku pamięci. On wie, On chce, abyśmy skupili się na Nim, na tym, który zaopatruje, abyśmy Jego widzieli, a wtedy nasze problemy zaczną znikać, bo Bóg będzie je rozwiązywał. Uzmysławia nam, że On jest większy niż wszelkie nasze troski i kłopoty. Dzięki modlitwie możemy zmierzyć się z wszelkimi wyzwaniami, uwierzyć, że Bóg wszystko może i że jest gotowy wyeliminować wszystkie nasze negatywne myśli. Kiedy modlimy się, kiedy Go wielbimy, nasze myśli poddają się porządkowi Bożemu. Wtedy zupełnie inaczej to widzimy. Jezus, nasz najwyższy kapłan, powiedział: dlatego mówię wam, wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, otrzymacie, a stanie się wam tak, powiedział Pan Jezus. Ewangelia Marka 11:24. To jest Boże Słowo. Kiedy przychodzimy do Pana i zaczynamy się modlić. Ktoś powiedział, kiedyś to zapisałem gdzieś tam na Facebooku, modlitwa i wiara są jak dynamit. Razem połączone. Są jak dynamit. I ten dynamit, czyli modlitwa i nasza wiara, rozrywa łańcuchy niemocy i bezsilności. Dlatego Bogu się to podoba, kiedy my modlimy się, kiedy Go chwalimy, kiedy szukamy Jego obecności. Bo te niemoce, bo ta bezsilność, to one sprawiają, że poddajemy się paraliżom strachu. Zaczynamy wątpić w to, co będzie w przyszłości z nami. Przecież jeśli nasze życie jest w ręku Bożym, to jest w najwspanialszych rękach. Pod najcudowniejszą opieką jesteśmy. Wtedy, gdy to widzimy, gdy widzimy Jego chwałę, tak jak Dawid, który widział i który napisał ten przepiękny psalm 91, choćbym przechodził przez te wszystkie trudności, kiedy przebywam w cieniu Wszechmocnego, kiedy jestem pod osłoną Najwyższego, to zła się nie muszę lękać, bo mój Pan jest ze mną. Myślę, że takim, często to podkreślam, bohaterem Starego Testamentu dla mnie jest między innymi Daniel. Daniel to ciekawa postać. Józef także jest ciekawą postacią. Mówię dlatego, że nie można się niczemu przyczepić. Po prostu kiedy patrzymy na Józefa, na życie Józefa, kiedy patrzymy na Daniela, na jego życie Daniela, no nie ma się czego przyczepić. Po prostu oni zdali egzamin w 100%. Oni zdali na szóstkę. Kiedy patrzymy na ich życie, dlatego są takimi bohaterami starotestamentowymi, moimi bohaterami. Daniel przede wszystkim prezentował Bogu to, co szczere, czyste i złote. Czytamy o Danielu w pierwszym rozdziale, że on nie kalał się potrawami pochodzącymi ze stołu królewskiego, króla babilońskiego. A więc powiedział, to, co jest z Babilonu, to, co jest nieczyste, ja nie będę dotykał. Ja tego nie chcę. Dzisiaj mi się wydaje, że zbyt wiele rzeczy chcemy, które ten świat pragnie, które są w stylu tego świata, są modą tego świata, są tym, czym świat żyje. Nie potrzeba nam tego, kochany Kościele. Nie potrzebujemy nic ze stołu babilońskiego i Biblia mówi, że Daniel wyglądał najlepiej z nich wszystkich. Choć nie jadł z tego stołu. Kościół jest najpiękniejszą oblubienicą, jaką możemy spotkać na tym świecie. Ciałem Jezusa. Możemy mieć tą dostojność Bożą. Nie musimy korzystać z tego, co jest na stole babilońskiego króla, co jest grzeszne, co jest nieczyste, co jest brudne. Nie musimy tego dotykać. Ale Daniel także był człowiekiem modlitwy. Jego kadzidło cały czas dymiło. On nie pozwolił sobie, aby kiedykolwiek dym z kadzidła przestał się unosić. Został już premierem, już zarządzał państwem, miał wiele obowiązków, miał wiele spraw do zrobienia, był bardzo zaabsorbowany pracą swoją zawodową, ale gdy czytam o Danielu, w księdze Daniela w 6 rozdziale, kiedy przyszło prześladowanie, bo to nie tylko praca, to nie tylko obowiązki, to nie tylko brak czasu, ale jeszcze na przekór pojawiło się prześladowanie, dekret. Nie wolno się modlić do Boga Wszechmocnego, do Boga Jahwe. Nie wolno wołać do Pana Izraela, tylko trzeba zginać kolana przed posągiem króla. Jeśli ktoś tego nie zrobi, do lwiej jamy, z głodnymi lwami. Taka będzie nagroda za modlitwę. Taka będzie nagroda za życie pełne obecności Bożej. Do jamy z lwami. Lwy głodne, a więc staniesz się smacznym kąskiem. Czy można się przestraszyć? Chyba tak. No ale my jesteśmy tacy duchowi, że my byśmy znaleźli na to wyjście. Ja to często podkreślam. Bo gdybym ja był Danielem, to ja bym zamknął się w piwnicy. Ja bym miał takie objawienie od Pana, że czy głośne, czy po cichu, czy w sercu się modlę, Pan mnie słyszy. A więc po co się narażać? A więc zamknę się w piwnicy i będę się modlił 3 razy dziennie. Nie będą widzieć, nie będą słyszeć. Bóg nie będzie słyszał. Będzie ze mnie dumny. Popatrzy na mnie, o Danielu, nie kłaniasz się posągowi, tylko się do mnie modlisz. Ale ten charyzmatyczny szaleniec, Daniel, otwierał sobie okna, stawał w tym oknie, wyciągał ręce nad Jerozolimą i modlił się 3 razy dziennie, padał na kolana i wysławiał swojego Boga. Czyż nie był crazy? Pomyślcie o tym. Szaleniec. Szalony Daniel. Przecież mógł to robić w piwnicy. Przecież Pan wszystko słyszy. Tak niektórzy ludzie mówią, po co tak głośno? Po co tak krzyczycie? Po co tak głośno to robicie? Okna otwieracie? Po co tak głośno? Pan Bóg nie jest głuchy. Przeciwnicy zawsze będą. A Daniel chciał, żeby to uwielbienie, modlitwa, to kadzidło było czynne. Aby dym się unosił. Aby ten dym unosił się nad miastem, o które się modlił. Aby było słychać, czuć obecność Bożą. Wiecie, dlatego jest dla mnie ogromnym przykładem. On nas zachęca. On modlił się do swojego Boga. On chciał, aby jego kadzidło było czynne. Czasami wydaje nam się, że modlitwa to taka zwykła, pospolita czynność. Tak się przyzwyczailiśmy. Chrześcijaństwo, modlitwa równa się pomodlić się, podziękować Panu Bogu. Że to taka pospolita czynność w naszym życiu. Ale jeśli powiem wam, kochani, jeśli modlimy się w nowy, świeży sposób, jeśli rozumiemy, co tkwi w modlitwie, jaka siła jest w modlitwie, jaka moc jest w modlitwie, to wtedy zaczynamy rozumieć, że to niesamowity przywilej. Przychodzi ta świadomość, że modlitwa to rodzinny przywilej. Rodzinny przywilej. Bo łączy nas, śmiertelnych ludzi, z naszym nieśmiertelnym Ojcem. To jest rodzinny przywilej. To sprawia, że kiedy ja modlę się, kiedy mam społeczność z Bogiem, kiedy poświęcam Mu czas, kiedy Go wielbię, to robię coś niesamowitego. Przynoszę Mu niesamowity dar. Szacunku, czci, zaufania. Ktoś powiedział tak, pomyśl o modlitwie jak o pogawędce przez telefon komórkowy. O, bardzo takie przyziemne, ludzkie powiedzonko. Dalej powiedział tak, który masz zawsze pod ręką i w każdej sytuacji. Możesz po niego sięgnąć, możesz zawołać, możesz poprosić, możesz porozmawiać. W sensie duchowym modlitwa jest takim narzędziem. Kiedy chodzi o kontakt z naszym Ojcem w niebie, z naszym Panem w niebie. W przypadku Łotra, który umierał na krzyżu, to zadziałało. Zadziałało? Zadziałało. Bardzo dynamicznie zadziałało. Został zbawiony. W przypadku Jonasza? We wnętrzu wieloryba? Zadziałało to? Zadziałało to. To po prostu działa. Modlitwa jest piękna, jest niesamowita. Możemy w dowolnej chwili porozmawiać z kimś, kto jest na najwyższym stanowisku. Nie możesz, nie masz szans porozmawiać z prezydentem Polski. Chyba, że się uda. Chyba, że będzie jakiś przypadek, gdzieś się znajdziesz i on będzie w pobliżu. Może udać się zagadnąć. Chciałbym zapytać, ilu z was ma prywatny numer telefonu do prezydenta Polski? Macie? Nie możecie sobie z nim porozmawiać. Nie ma szans. Możecie na niego popatrzeć w telewizji. I tyle. Popatrzeć i posłuchać, co on mówi, aby nic nie możecie mu powiedzieć. I to jest przywilej prezydenta. Ale też wiele innych kłopotów, które z tym się wiążą. Ale możemy skontaktować się z najwyższym autorytetem istniejącym w całym wszechświecie. Dzieje się to dzięki modlitwie. Halleluja. Dzieje się to dzięki społeczności z Panem Panów i Królem Królów. Dlaczegoż by z tego nie korzystać? Dlaczegoż by się z tego nie ćwiczyć? Wiecie, kiedy patrzę na Daniela, przez co on przeszedł. Żył w niewoli babilońskiej. Jego naród był zniszczony, był okupowany. Żyli w niewoli. Byli narażeni bezustannie na różnego rodzaju prześladowania. Jagnie, piec ognisty, to lwia jama. Wszędzie ocierali się o niebezpieczeństwo. Ale kiedy kończy się księga Daniela, kiedy czytamy o życiu Daniela i kiedy czytam taki werset jak ten, 6:29, poruszone jest moje serce, bo to podnosi mnie także wysoko i daje mi pewność, że mój Bóg troszczy się także o mnie. Co czytamy? A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza, aby więc był jeden prezydent, a później Dariusza zdjęli. I później był Cyrus, Persa. Bez względu, kto na tronie, bez względu, kto u władzy, o Daniela troszczył się Bóg. I Bóg pragnie się troszczyć o nas. I Pan pragnie troszczyć się o ciebie i o mnie. Dlatego niech jest w naszym życiu i na koniec, i na cały przyszły, i do końca roku to kadzidło czynne. Pełne modlitwy, pełne uwielbienia, pełne miłości do Boga, pasji dla Niego, abyśmy nie zatracili, abyśmy nie dostali zadyszki w życiu, ale byli wyćwiczeni i w tym biegu, w tym maratonie duchowym ku naszej wieczności byli zawsze blisko Pana. I ostatnia myśl, chcę dokończyć. Mirra, Jakie znaczenie miała mirra, którą przynieśli mędrcy ze wschodu? Mirra to symbol wonności i świadectwa naszego życia. Mirra słynęła z zapachu, wydawanego z zapachu. Była używana do tego, by robić z niej różnego rodzaju oliwki pachnące i perfum. Kiedy patrzymy na Stary Testament, to widzimy, że namaszczenie, oliwka do namaszczenia, która była używana przez kapłanów, składała się z kilku składników. Między innymi była tam mirra, wyborna mirra. I czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, ja tylko chcę po prostu wam to pokazać, nie będę skupiał uwagi na tym tekście aż tak bardzo, że to jest w Biblii, że tak było, Mojżesz to zrobił, Pan mu nakazał, weź sobie najprzedniejszej wonności 500 łutów wybornej mirry. To był pierwszy składnik. Później był jeszcze cynamon, były różne trzciny zapachowe, były oliwy różnego rodzaju i zrobisz z tego święty olej do obrzędnego namaszczenia, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności i będzie to święty olej do namaszczenia. Jeśli czytalibyśmy ten tekst dalej, 29 werset brzmi tak: poświęcisz je i będą świętością nad świętościami, cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Ten werset mnie najbardziej poruszył. Namaszczenie od Boga w naszym życiu to skład kilku składników. Musimy to zrozumieć, że namaszczenie to nie jest coś takiego, że Bóg z nieba dotyka nas jakąś różdżką i mówi: namaszczam cię. I nagle zabłysnąłem, jestem namaszczony, pachnę. Cokolwiek dotykam, to jest poświęcone. Chodzi taki święty, ledwo się po ziemi unosi, bo dotknął go Bóg namaszczeniem. Nie. Namaszczenie Boże to połączone składniki, tak jak tutaj. A więc co się składa na Boże namaszczenie? Zbawienie w Jezusie. Amen. Jak namaszczenie bez zbawienia? A więc zbawienie w Jezusie to nasze życie modlitewne, to nasza pasja dla Boga, to nasze pragnienie Bożej obecności w naszym życiu, to wiara. Amen. A także Duch Święty, Jego obecność, Jego siła w nas, Jego namaszczenie, chrzest w Duchu Świętym, który otrzymujemy, to wszystko sprawia, że nagle nasze życie dostaje transformacji i stajemy się wonnością Chrystusową. Stajemy się ludźmi, którzy pachną Bogiem. Amen? Dlatego mirra, dlatego warto Bogu i ten dar przynosić. Dar, ten dar wonności i świadectwa naszego życia. Bóg chce, aby nasze życie było święte i pełne wiary. Bóg pragnie, aby była kadzielnica czy kadzidło pełne modlitw i uwielbienia, ale także chciałby przyjąć od nas mirrę, taką, którą przynieśli mędrcy ze wschodu. Czy taką? Niekoniecznie. Oni przynieśli prawdziwą mirrę. Przynieśli coś niesamowicie pachnącego. A my przenosimy to do naszego życia i ten symbol zapachu mirry, ta wonność namaszczenia jest po to, abyśmy mogli dotykać wszystkiego, co jest wokół nas i aby Bóg mógł to uświęcać poprzez nasze świadectwo. Amen? Tak jest nasze powołanie. I na koniec jeszcze wersety biblijne i pomodlimy się. Trzy wersety biblijne. I nie będzie już dużego komentarzu, bo nie ma potrzeby. Paweł powiedział do Koryntian w drugim rozdziale, ku przypomnieniu, oto jedno z przypomnień apostoła Pawła. Lecz Bogu niech będą dzięki temu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Dla tych, którzy potykają się i dla nas, którzy mamy ciągle jakieś problemy ze sobą, warto sobie to zapisać i powiesić na lustrze rano, gdy patrzymy do lustra, niech tam jest napisane: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. To jest Boże Słowo. To jest Jego obietnica. Ale nie tylko daje nam zwycięstwo, bo zwycięstwo jest po to, aby było sławne, tak? Aby było znane. Zwycięstwo jest po to, aby być znanym. Zwycięzcy są znani i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Jest to mira? Jest to namaszczenie? O tak! Ta wolność się chce roznosić z naszego życia, chce być udzielana innym, bo zaiste myśmy wolnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, a więc wśród braterskiej rodziny, wśród Kościoła, wśród Bożych dzieci, wśród tych, którzy oddali życie Bogu. Mamy być wolnością, mamy być przykładem, mamy być taką wonią Chrystusową, aby zachęcać, aby inspirować, aby motywować. Ja wiem, że ciągle jeszcze zdarza nam się, gdzieś tam pojawia się nasza cielesność, nasze nieodpowiednie zachowanie. Mamy prawo to niwelować i eksponować wolność Chrystusową dla tych, którzy są zbawieni. Wśród tych, którzy są zbawieni. Młodzież w domach, aby tatuś z mamusią mieli wspaniałe święta, nie tylko, cały rok. Wolność Chrystusowa. Ta płynąca woń. My dla siebie nawzajem, ludzie, rodzice, znajomi, przyjaciele w kościele, jesteśmy po to być wolnością dla siebie. Ale także dla tych, którzy są potępieni. Szczególnie, nie tylko dla siebie, nie tylko jesteśmy Kościołem i cieszymy się z tego, że jesteśmy Kościołem, jesteśmy dla tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, bo prawda jest taka, że nie wszyscy padną nam w ramiona. Gdyby tak nie było, to po prostu wszyscy ludzie by się nawrócili. To nie byłoby prześladowanych chrześcijan. Ale są także przeciwnicy. Ale dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Kto? Ty i ja. My. My jesteśmy zdatni. Nie dzięki naszej sile, ale Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list Piotra 2,12. Wasze zachowanie się wśród pogan niech będzie jakie? Oto wyzwanie. To jest wyzwanie. A wówczas oni również, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, przestaną was znieważać jako złoczyńców, a poczną chwalić Boga w dniu nawiedzenia. Warto się poświęcić? Warto cierpliwie czekać? Warto dobrze żyć? Warto prowadzić nienaganne życie, aby przypatrywali się naszym uczynkom, podpatrywali nasze życie, podglądali, kupią sobie lornetkę i będą podglądać Basię, Mateusza, Leszka, Gosię, Irenkę, Bernadetkę i będą patrzeć i będą mówić: wow, ale żyją, porządnie żyją, żyją tak jak mówią. Nie mówią, a nie żyją inaczej. Kupią sobie rolnetkę i tam przez okno będą podglądać w domach, co się dzieje. Kiedy nikt nie widzi. Kiedy nie jest się w kościele. Kiedy już wróciliśmy. To jest ważne, musimy się tego uczyć. Aby prowadzić dobre życie, bo to ma duchowe znaczenie. To odbija na zewnątrz, to promieniuje na zewnątrz. I to będzie miało duchowy wpływ na ludzi, którzy żyją wokół nas. I kiedy przyjdzie dzień Bożego nawiedzenia, będą z nami chwalić Pana, będą wielbić Boga. Co to jest dzień nawiedzenia? Dzień upamiętania, dzień zbawienia, dzień Bożego odkupienia. I ostatni fragment, Mateusz 5, od 13, znany tekst. Wy jesteście solą ziemi, wonnością. Jeśli ta wonność zwietrzeje, czym ją samą solić się będzie. Na nic się już więcej nie zda. Jak tylko by ją wyrzucić na zewnątrz, że zostanie podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem dla całego świata. Nie można ukryć miasta położonego na szczycie. Nie zapala się też lampy po to, by schować ją pod korcem. Przeciwnie, umieszcza się ją w świeczniku, aby dawała światło tym wszystkim, którzy są w domu. tak też światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy mogli także przynosić Mu w naszym codziennym życiu. Nie tylko jak ci posłańcy ze wschodu, czy mędrcy ze wschodu jednorazowo i pojechali do swojej krainy, aby nasze życie było nasączone złotem. Aby była woń kadzidła i aby pachniała mirra. A o tym wszystkim mówiliśmy, jakie to ma odniesienie do naszego duchowego życia. Powstańmy. Halleluja. Pomódlmy się. Poprośmy Pana, by Jego namaszczenie, by Jego obecność była w nas i była nad nami. Byśmy, przywołajmy jeszcze raz to, co mówiliśmy w niedzielę na temat złotej tarczy, na temat złotego charakteru, uświęconego charakteru poprzez Bożą łaskę, poprzez Bożą obecność w nas. Przywołajmy to, co mówiliśmy dzisiaj na temat naszego życia poświęconego Bogu, pełnego modlitwy i uwielbienia, w dobrej kondycji, nie zaniedbując tych ćwiczeń duchowych, które są nam potrzebne, aby rozmawiać z Bogiem, aby wielbić Boga, aby uznawać Boga Panem swojego życia i mieć z Nim głęboką, wielką społeczność. A także ta trzecia rzecz, aby nasze świadectwo było mocne, aby było odczuwalne, aby było czuć ten zapach innego życia, aby ludzie stykający się z nami mogli pytać nawet: powiedz mi o tym, kim jesteś, co przeżywasz, jak to osiągnąłeś, skąd to masz, powiedz, jak to się stało. Jest to bardzo ważne, bo w tym świecie dziś jest poszukiwanie tego, co dobre, bo tak mało znajdujemy tego, co dobre. A Bóg chce, abyśmy naszym życiem świecili, byli wonią, aby nasze życie było dobre w Bogu, było dobre, było dobrego smaku. Amen. Chwała Ci, Jezus. Wznieśmy nasze ręce do Pana. Panie, dziękujemy Ci za nasze powołanie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Panem, jesteś naszym Zbawicielem. Przyszedłeś i narodziłeś się w naszych sercach. I my naszym życiem chcemy przynosić Tobie także te dary, ale trochę w innym wymiarze. Chcemy, aby nasze życie było jak złoto, czyste, szczere, święte, pełne wiary, aby nasze tarcze, jak te świątynne, które były w świątyni Salomona, świeciły złotem, błyszczały. Panie, aby nie były falsyfikatami, tak jak później za życia i panowania jego syna, Rehobaama. Panie, nie chcemy spiżowych tarcz, chcemy złote tarcze. Chcemy, aby one świeciły blaskiem Twojej chwały, były tym światłem, który jest w nas. Pragniemy także, Panie, aby nasze życie modlitewne, życie uwielbieniu społeczności z Tobą było ciągle żywe, było pełne takiej Twojej obecności, pełnej pasji, radości, którą mamy z modlenia się i z uwielbiania Ciebie. W domach naszych, w naszych komorach, w naszym czasie wolnym, Panie, w naszych spotkaniach, społecznościach, grupach domowych, nabożeństwach, wszędzie, Panie, chcemy płonąć tą pasją dla Ciebie. Panie, nie pozwól nam zletnieć. Panie, nie pozwól nam, aby ostygło nasze życie modlitewne, dziękczynne, w uwielbieniu. Panie, nie damy także diabłu satysfakcji, bo on troszczy się, aby zgasić w nas życie modlitewne, aby zatrzymać nasze dziękczynienie dla Boga. Nie damy mu satysfakcji. Będziemy wielbić Pana. Będziemy się modlić. Będziemy Go chwalić. Będziemy Go wywyższać. Panie, także spraw, Duchu Święty, abyśmy byli wonnością Chrystusową. Abyśmy mieli ten zapach nieba, Boży zapach w sobie. Panie, błogosławię zbór moich kochanych braci, drogie siostry, gości, których mamy. Panie, dziękujemy Ci, że służymy Bogu Najwyższemu, Najpotężniejszemu. Że to dla nas ogromny zaszczyt i przywilej. Błogosław nas i prowadź nas, Panie. I używaj nas. Te ostatnie dni tego roku powierzamy Tobie. Wszystko, co zrobimy dzisiaj, jutro, pojutrze, aż do poniedziałku, niech przynosi Tobie chwałę. Ale kiedy rozpoczniemy nowy rok, Panie, chcemy go rozpocząć z wielką radością z Tobą, ramię w ramię, krok w krok, idąc dalej, Panie, do dzieła, do którego nas powołałeś. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, błogosław nas jako swoje dzieci. Mocno się trzymamy Ciebie, Panie, i nie puścimy. Amen.